Przystanek Kultura. I 32 minuty po godzinie 15. Wojciech Wasiak za sterami, Tadeusz Marek przy mikrofonie, a my dzisiaj w Krakowie, i to w Krakowie Wielkanocnym. Można byłoby chyba powiedzieć, że w okresie wielkanocnym w Krakowie kramów ci w brud, ale czy tak można powiedzieć, to zweryfikujemy wspólnie z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Maria Lempart, kierowniczka Domu Zwierzynieckiego, oddziału Muzeum Krakowa, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Izabela Okręglicka z Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, Muzeum Krakowa, kustosz tego muzeum. Także dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to jest z tymi kramami? Jak to jest z tymi zmarłymi? Bo wydaje się tak, że kiedy w Krakowie zaczynamy rozmawiać o Wielkanocy, to nieuchronnie spoglądamy w kierunku tego, co właśnie niematerialne, co być może złożone z jakiejś, ja wiem, ektoplazmy, bo to i przy okazji Emausu, który wydarzył się wczoraj, i przy okazji rękawki, która dzisiaj, bo to, co chrześcijańskie, spotyka się z tym, co pogańskie, i to jakoś tak się układa.
No tak to chyba jest w ogóle z tymi wiosennymi świętami, że tak się mieszają rzeczy ziemskie z rzeczami niebieskimi, i czy to w wydaniu chrześcijańskim, czy przedchrześcijańskim. Dlatego też myślę, że ci zmarli, no takie święta koniecznie nam towarzyszą. I to nie tylko nam, ale naszym przodkom również. Nie wiem, czy Izo, zgodzisz się ze mną, ale tak widzę te święta, że one nam właśnie tak mieszają porządki, tak tą cienką granicę między tą zasłonę, między żywymi a zmarłymi przecierają, prawda?
Więc głównie właśnie święta Bożego Narodzenia, co może wydawałoby się dziwne, bo tutaj się rodzi mały Bóg, ale też te święta wielkanocne, które są faktycznie takim dużym wydarzeniem, największym dla chrześcijan, które dają tą nadzieję na to, że jest jakieś życie po śmierci, że coś nas tam cudownego czeka.
No bo my się dzisiaj spotykamy na przełomie tak naprawdę, w obrębie z jednej strony Emausu, który jeszcze pobrzmiewa echem z wczoraj, z drugiej strony rękawka. Rękawka, wydaje się, jest starsza, dobrze myślę?
Tak, na pewno jest. Rękawka jest starsza, ponieważ kopiec jest bardzo stary. Jest starszy od kopca Kościuszki. Więc jeżeli idziemy tym tropem, że Emaus wydarza się przy kopcu Kościuszki niedaleko, a rękawka toczy się w okolicach kopca Krakusa, to można powiedzieć, że jest starsza. Co się tam działo? No otóż dawniej ten kopiec był usypany około 8 wieku i tam odbywały się święta związane z tak zwanymi dziadami wiosennymi. Faktycznie przedchrześcijańskie święto, które upamiętniało zmarłych.
I to jest ten moment, kiedy my się łączymy z Emausem. My tak będziemy lawirować między tymi tematami, bo kiedy myślimy o drzewku emausowym, zresztą w Pałacu Krzysztofory trwa w tym momencie wystawa pokonkursowa, tegoroczna wystawa, no to znowu zmarli powracają. No i równocześnie powraca pytanie o to, jaka jest relacja między tymi dwoma, że Emaus jednak później.
Emaus sam w sobie, nawet w swojej nazwie, jest zdecydowanie późniejszy, bo przecież to jest bezpośrednie nawiązanie do Ewangelii, a poza tym jest to odpust, wydarzenie kościelne, więc jak najbardziej jest późniejsze. W ogóle pierwsze zapisy o Emausie mamy z wieku XVI. Być może działo się już wcześniej, ale niestety nie zachowało nam się to ani w fotografiach, ani w piśmie. Natomiast o tych zmarłych, którzy się pojawiają, taką chyba ludzie mają intuicję, że na wiosnę też myślą o zmarłych. Zresztą w kościołach wschodu do tej pory święto zmarłych łączy się z Wielkanocą bardzo sensownie, bo przecież świętujemy to, że kiedyś się spotkamy jako zmartwychwstani, a nie po prostu leżący w grobach. Stąd też myślę, ci nasi przodkowie jeszcze przedchrześcijańscy też mieli taką intuicję, że ta wiosna przypomina nam o tym cyklu życia, o tym kręgu życia, które umiera i odradza się na nowo. Stąd też myślę, że na tych drzewkach emausowych, ale przecież to są drzewka życia, i one pojawiały się nie tylko na Emausie, one pojawiały się na innych wiosennych odpustach. Przypuszczam, że na rękawce również można było spotkać drzewka życia.
To w takim razie, jeśli chodzi o proweniencję nazwy Emaus, no to ona jest stosunkowo jasna, ale jeśli chodzi o rękawkę, to,
Są dwie teorie. Jedna, która mówi, że rękawka to jest nazwa tego kopca od tego, że został usypany rękoma, że noszono ziemię w rękawach. To jest jedna wersja, a druga mówiąca, i tutaj też jest sporo uczonych, którzy twierdzą, że to jest właściwsze, że nazwa pochodzi od starosłowiańskiego słowa rakew, co oznacza grób. Także mogiłę. Także
czyli grób kraka, tak? Grób jak legenda kraka. Głosi.
Grób, tak, legendarnego księcia.
Ale to w takim razie grób kraka, czy wzgórze Lasoty i okolice kościoła świętego Benedykta?
A to było tak. Bo na początku był kopiec Krakusa i tam właśnie były te wszystkie obrzędy. No, ale w związku z tym, że te pogańskie zwyczaje bardzo przeszkadzały już młodemu kościołowi, to postanowiono na wzgórzu Lasoty wybudować kościółek świętego Benedykta, którego to jest święto przypada na pierwszy dzień wiosny, 21 marca, kiedy jest odpust, żeby jakby troszeczkę połączyć, zniwelować tą pogańskość i żeby zacząć świętować chrześcijańsko. I faktycznie też tam zaczęły się dziać odpusty. Potem, przez to, że na rękawce działy się rzeczy przedziwne, typu...
Pani Maria Lempart się śmieje dyskretnie.
Próbuję sobie wyobrazić te niesamowite rzeczy na rękawce.
No to jakie to są rzeczy? Jakie to były rzeczy między innymi?
Turlanie.
Skopca?
Skopca w dół, jajek. To jest akurat jajko jako ten symbol życia miał też, to turlanie było uskuteczniane też przed chrześcijanami. Ale też jabłka, obwarzanki, bułeczki.
To ponoć możni tym biedniejszym, tak?
Tak, tak. Ale to też wynika z takiego chrześcijańskiego nakazu, że trzeba się dzielić jedzeniem, zwłaszcza tym poświęconym, którego krakowianie święcili bardzo dużo, więc na stołach było mnóstwo jedzenia, więc w drugi dzień świąt wielkanocnych przynosili to pod kopiec. Ale oprócz tego, że przynosili jedzenie, przynosili też różne baryłeczki z trunkami i to powodowało niestety rozwiązłość obyczajową i trzeba było to ukrócić.
I dlatego też zakazano tego, zwłaszcza w trakcie tego, gdy Galicja pozostawała pod zaborami austriackimi, prawda?
Tak,
tego okresu.
Tak, i dobrym momentem dla Austriaków też było to, znaczy oprócz tego, że zakazali to 3 lata przed XX wiekiem, bo w 1897 bodajże już był zakaz obchodów na rękawce, no to jeszcze dobrym momentem było, żeby to rozdzielić, była linia kolejowa, która rozdzieliła te wzgórza i kopiec i wzgórze Lasoty. Więc niestety prawie nam zniknąłby zwyczaj, ale dobrze się stało, że przez XX wiek odbywał się taki kiermasz, odpust przy kościółku, a od początku XXI wieku mamy już nowe tradycje.
Ciekawe jest to, kiedy spogląda się na Emaus i na rękawkę, od strony tego, w którą stronę zwrócone są takie wektory wpływów kulturowych, dlatego że tutaj wydaje się, że to, co pogańskie, przodowało i zostało następnie zaadaptowane przez zwyczaje chrześcijańskie, a tutaj zwyczaj urodzenia chrześcijański, bo zwyczaj odpustowy, no, został zbarwiony tym, co pogańskie. Można się z tym zgodzić, czy nie bardzo? A nie, jednak chyba nie.
Ja myślę, że to wymaga dalszej pracy, dalszych badań, ponieważ to wiązanie drzewka życia z tymi zwyczajami przedchrześcijańskimi, to był taki pomysł Seweryna Udzieli, z którym nie każdy z etnografów się zgadza. I teraz myślę, że chyba to jest najwyższy czas, żeby zweryfikować w końcu, czy Udziela miał rację, czy nie miał racji, że mamy to wyłączyć aż tak głęboko. Patrząc na zwyczaje, które związane są właśnie z tworzeniem takich drzewek, budowaniem, ozdabianiem drzewek na świecie, myślę, że miał sporo intuicji, no, ale nam ciągle jeszcze brakuje tak do końca źródeł. My też łączymy to, mając jakąś intuicję wewnętrzną. Natomiast no, wszystko to potrzebuje jeszcze jakiegoś zweryfikowania dokładnego, ale obawiam się, że to będzie trudne, ponieważ nasi przodkowie zostawili bardzo mało po sobie pisanych rzeczy.
To powiedzmy w takim razie krótko jeszcze, skąd my to wszystko wiemy, o czym dzisiaj rozmawiamy? Jakie to są źródła?
Raz mamy zapisy najróżniejsze, z późniejszych czasów oczywiście. Mamy różne zwyczaje, które w tej chwili są kultywowane, ale skądś się wzięły. I one wzięły się z przekazów z pokolenia na pokolenie. Możemy na tej podstawie troszeczkę się domyślać, jak to wyglądało wcześniej. No i w końcu mamy też przekazy ikonograficzne. Nie tylko fotografie, oczywiście to już jest późniejszy czas, ale i wcześniejsze. Czy to z różnych rycin, tego rodzaju źródeł. No ale to wszystko wymaga tak naprawdę dość sporej takiej detektywistycznej pracy, żeby dojść do prawdy.
Kraków i Rękawka z jednej strony Emaus, z drugiej strony my tu jeszcze w Przystanku Kultury wrócimy. Przystanek Kultura. A przed mikrofonem niezmiennie Tadeusz Marek, w studiu z nami niezmiennie Maria Lempart, kierownik Domu Zwierzchnieckiego, oddziału Muzeum Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Izabela Okręglicka z Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, Muzeum Krakowa, kustosz Muzeum Krakowa. Dzień dobry.
Dzień
znów,
dobry.
To się wszystko zgadza.
Tak.
Mówiliśmy o źródłach przed wiadomościami drogowymi i pani ma cytaty, pani Mario.
Tak, najstarsza wzmianka o Emausie pochodzi z XVI wieku, z pamiętników podróżującego po Polsce Włocha Giovanniego Paolo Mucante, który swoją wycieczkę na zwierzyniec tak opisał. W poniedziałek wielkanocny po obiedzie udałem się zwiedzić kościół, który nazywają Emaus, do którego napływa wielki tłum. Młodzieńcy i żacy przestrzegają dawnego zwyczaju i niosą w ręce kijek z zawiązanymi na czubku gałązkami wierzbowymi, na których rozwinięte są bazie. I w drodze na Emaus biją nimi dziewczęta, mówiąc: cóż tak nieskoro idziesz na Emaus? Bardzo się tym bawią, a kobiety śmieją się z tego, a także niektóre z nich niosą podobne kijaki i uderzają nimi mężczyzn. To jest najstarsza wzmianka w ogóle o takim wydarzeniu jak Emaus.
Czyli bazie, kijki i lecimy w tango.
I lecimy w tango, znaczy coś, co nazywamy śmigusem, bo przecież my mamy w tej chwili też taką nazwę tego poniedziałku, od tego śmigania tymi wierzbowymi gałązkami. To też jest tak, że Emausy, były takie odpusty Emausy odbywające się poza murami miasta, nie tylko na zwierzyńcu, tylko w różnych kościołach, które były położone właśnie poza murami. W Krakowie było ich nawet kilka. Przetrwał ten nasz zwierzyniecki, który w tej chwili jest już miejskim odpustem przecież, ale jeszcze nie tak dawno, przecież coż to jest dla nas krakowian 100 lat, była to świątynia położona poza Krakowem.
Czyli gdybyśmy mieli sobie zrekonstruować to, jak ten Emaus pierwotny, dawny wyglądał, to zobaczylibyśmy śmiganie kijkami, zobaczylibyśmy co jeszcze?
No myślę, że też zobaczylibyśmy procesję na pewno, bo było to wydarzenie religijne jak najbardziej, prawda? Mamy do czynienia z odpustem, ale na pewno mieliśmy też do czynienia z rzeczami ludycznymi, czyli zarówno właśnie z jakąś pewnie sprzedażą różnych dziwnych rzeczy, no pewnie nie takich zabawek jak obecnie, ale i ze słodkościami, pewnie z jakimiś innymi rzeczami.
To ja zadam pytanie kontrowersyjne. Czy ta figurka Żyda, to ona się tam mogła pojawiać?
Skąd ona się wzięła? To myślę, że to jest późniejszy już czas, bo to są takie zabawki, które się zaczęły pojawiać. No, zabawki pewnie nie od samego początku tak samo wyglądały. Były o wiele prostsze na pewno. To są figurki, bo przecież nie tylko Żydów, ale i górali, krakowiaków, kobiet z kurą, mnóstwo przecież
lisaków,
tak, wszystkich.
Kominiarzy. To były różne grupy zawodowe, też nie tylko Żydzi. Ważną funkcją tych wszystkich zabawek, przepraszam, że tak się wtrąciłam, ale chodziło o to, że one były na sprężynkach. Potem poznać zabawki zabawkę Emausową, że ona miała sprężynującą główkę lub nóżki, żeby właśnie była taka aktywna.
Czyli to bardzo ważne, że to jest opowieść, tak naprawdę to jest też poniekąd zapis i źródło dotyczące tego, jak postrzegano niegdyś społeczeństwo, jak postrzegano grupy społeczne funkcjonujące tutaj także. Czyli tutaj rekonstruujemy Emaus XVI-wieczny, tak? No dobra, może trochę później. No to teraz zrekonstruujmy Rękawkę. Bo ja tylko dodam, że mówiliśmy w poprzedniej części programu nieco o tych zwyczajach. Moim ulubionym jest pal z kiełbasą. Wspinanie się na pal.
Tak, kiełbasa lub coś innego dobrego.
Coś innego.
Mogło być coś w butelce. Także, tak. I to... To też taka, te zwyczaje, które, o których teraz opowiadamy, miały też takim przywrócić taką energię, dać taką energię, takie huśtawki, karuzele, coś, co się rusza. Człowiek, który musi się wspiąć na wysoki pal, żeby dostać nagrodę. To wszystko służyło zdrowiu, tężyźnie, mówiło o tym, że żeby tak się rozruszać troszkę po tej zimie. Faktycznie.
Czyli to taka funkcja tych zabaw, no ale zakładam, że rękawka, no to były wyłącznie zabawy, czy coś jeszcze?
Nie, nie. Rękawka, ta pierwsza rękawka, to jak już wspominaliśmy, to przede wszystkim takie stypy. Na grobach zmarłych, tutaj mogiła księcia Krakusa. No więc faktycznie tam palono ogniska, jedzono posiłki, turlano te jajka przede wszystkim, ale też te inne rzeczy. Zakopywano na przykład takie pieniążki z wizerunkiem świętego Jana. To już też troszkę później. No także to faktycznie ma taki wydźwięk bardzo wczesny. Teraz, w XXI wieku, odkąd Centrum Kultury Podgórza i Drużyna Wojów Wiślanych Krak zdecydowała się odtworzyć takie osady wczesnosłowiańskie, mamy taki klimat naprawdę sprzed kilkunastu wieków i można zupełnie przenieść się w czasie.
To są rekonstrukcje historyczne, ale ja się zastanawiam, jeśli rozmawiamy też o tej transformacji tych zwyczajów, czy to ma też związek być może z ruchami neopogańskimi?
Być może tak. My w Krakowie mamy kilka takich grup dosyć aktywnych, mniejszych lub większych, które obchodzą święta pogańskie, rodzimowiercy między innymi. Także ta mogiła Kraka, ten kopiec jest dla nich ważnym miejscem również.
Dlaczego warto te tradycje kultywować? Na przykład takie tradycje jak Emaus. Co one nam robią jako tej społeczności krakowskiej i nie tylko?
W ogóle kultywowanie tradycji robi nam dobrze, można powiedzieć. To znaczy buduje naszą tożsamość. Człowiek wie, skąd jest. Trzeba jakby też mieć takie zakorzenienie w czymś, bo inaczej troszeczkę się gubimy w życiu, to znaczy jak nie jesteśmy w stanie tak do końca siebie określić. Jeżeli mamy w domu na przykład swoje właśnie jakieś uświęcone rytuały, na przykład z okazji świąt, jakieś swoje własne zwyczaje, wcale nie jakieś bardzo opisane gdzieś i powszechne, ale swoje własne i na przykład wyjeżdżamy gdzieś i wracamy po wielu, wielu latach, i jest to dla nas coś niesamowitego, że wracamy do pewnych zwyczajów, które znamy na przykład z dzieciństwa. I to jest jak powrót do domu. Więc takie kultywowanie takich zwyczajów to jest właśnie takie tworzenie domu.
Co te krakowskie tradycje i te krakowskie zwyczaje mówią nam o naszych korzeniach?
Zależy, gdzie ucho przyłożyć.
O! Przyłóżmy tu i ówdzie.
Bo jeżeli przyłożymy ucho właśnie i pójdziemy tym tropem przedchrześcijańskim, to usłyszymy, że nie wyrośliśmy na pustyni, tak? Że byli tutaj jeszcze wcześniej ludzie, o których trochę mało wiemy, bo mało po sobie pozostawili, ale których, jak się dobrze wsłuchamy, możemy usłyszeć. Wiemy też, że bardzo silną częścią naszej tradycji jest tradycja chrześcijańska. To też jest bardzo ważne. Ale też wiemy o tym, że na przykład takie zastanawianie się nad tym, jak to kiedyś było i skąd się pewne rzeczy wzięły, to nie jest już nasza domena, nie to, że my sobie teraz tutaj siedzimy i sobie tak rozmawiamy, ale nad tym zastanawiali się już ludzie w XIX wieku, na przykład właśnie Ambroży Grabowski, który zastanawiał się, skąd się wziął Emaus. I on zapisał coś takiego, nie wchodząc w rozpoznanie, czyli początek tego zwyczaju jest doprawdy tak pobożnym, zdawałoby mi się, że powstał on jeszcze z drugiego powodu, higienicznego. Jak i taki bogaty czy ubogi, po długim poście, najadszy się szynki, kiełbasy, jaj i placków, uczuł potrzebę ruchu i aby pomóc strawieniu, poszedł na dalszą przechadzkę. Przytem pora wiośniana po długim zimowym zamknięciu wołała za obręb miasta. Nie jest to opis współczesnego przepisu na zdrowe życie?
No właśnie, i tego poniedziałku wielkanocnego, który czasem aż się prosi o ruch. Czy my w związku z tym możemy mówić o krakowskiej Wielkanocy? O takich zwyczajach wielkanocnych, których nigdzie indziej uświadczyć nie można?
Ja myślę, że tak. Ja jestem tutaj, reprezentuję Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa i twierdzę, że w Krakowie te święta są wyjątkowe. Mamy i Emaus, i mamy rękawkę. One wszystkie wymagają spacerowania. To też jest taki wspólny, to jest taki łącznik tych dwóch tradycji. No i tego, że krakowianie chcą się poczuć razem. Być razem w takich bardzo szczególnych miejscach.
W takich szczególnych miejscach jak Emaus, rękawka, no i jeszcze wiele więcej, myślę, tam można byłoby znaleźć zakładek, zakamarków, które coś nam mówią, coś nam szepczą. No to proszę śledzić te tropy. Już na własną rękę, a być może i my będziemy śledzić w przyszłości. Maria Lempart, Izabela Okręglicka były z nami w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura. Muzeum Krakowa to silna reprezentacja. Dzisiaj była bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z Państwem. Wojciech Wasiak audycję zrealizował. Kłaniamy się nisko i pozostawiamy Państwa z wielkanocnym, krakowsko-wielkanocnym pozdrowieniem.